od czego zacząć głośno powiedziałem, a Piotr mi mówi, od Chełmońskiego.
No jak, to przecież klasyk, no a no. Któż nie zna Kuropatw właśnie z tego obrazu?
Umówmy się na opowieść o Kuropatwach,
i umówmy się, pewnie łatwiej go, łatwiej te ptaki na tym obrazie odnaleźć niż w terenie, bo to kuraki, ptaki skryte, niechętnie latające i trzymające się raczej pól, to powinien jakoś poetycko wjechać z
Mickiewiczem. Raz widziałem, proszę Państwa, raz widziałem.
Ja kiedyś też widziałem w środku Gdańska statko Kuropatw, więc kto ma czujne oko, to pewnie jest w stanie je zauważyć.
A Ewelina zawstydzona milczy. Widziałaś?
Dzień dobry. Nie, dzień i właśnie dobry. Chciałam powiedzieć, że ja tak z sentymentem sobie tak myślę, jak to kiedyś było tutaj nawet u nas w Trójmieście, bo ja z kolei słyszałam od mieszkańców Trójmiasta, że pamiętają jak w Sopocie, gdzieś tutaj w okolicy Wyścigów, kiedyś jak było właśnie więcej tych pól, to właśnie normalnie też można było tam obserwować kuropatwy. I w zasadzie to nie było, wiedzą Państwo, 100 lat temu, czy 200, tylko powiedzmy tam, no nie wiem, pewnie z 50 lat temu, więc...
Nie, no ja 20 lat temu widziałem kuropatwy na Chełmie. Teraz już niestety jest tam pętla tramwajowa i wielki hipermarket, ale zanim to wszystko było i zanim tam, jak tam były ugory, nikt tam jeszcze niczego nie budował i raczej ludzie traktowali to jako miejsce spacerowe z psami albo po prostu spacerowo takie rowerowe, to tam kuropatwy bardzo dobrze się czuły. Teraz już niestety ich tam nie ma.
No właśnie, więc jest to trochę przerażające, jak to wszystko się zmienia i to tak na przestrzeni, jakby patrząc, niewielu lat, no bo już w ogóle tak trochę
tam,
dryfując.
Gdzie była wieś, to teraz
trochę
to taka
tak,
daleka
no to
wieś,
wiecie, tak a propos tego, jak to wszystko, jaki jest postęp, no to ja pamiętam, że jak byłam mała, no to telewizor miałam taki wielki w domu i był czarno-biały, więc gdzie teraz dla dzieci to jest nie do pomyślenia, czy że w ogóle nie było internetu, czy komórek i tak dalej, więc no to wszystko się bardzo mocno zmieniło na przestrzeni powiedzmy ostatnich właśnie, nie wiem, 40 lat i no gdzieś te ptaki tak nam trochę zostały zepchnięte na margines, bo ta nowoczesność, chyba tak to bym ujęła, wkracza w różne dziedziny życia, również
miasta,
w rolnictwo, bo jakby to mam na myśli, gdzie dąży się do tego, żeby jak najwięcej skorzystać, zagospodarować każdy kawałek ziemi.
Żeby pole było jak największe, żeby można było tam przejechać wielkim obertraktorem.
Tak, więc i jakby no nie ma takiego krajobrazu jak
podziału
kiedyś,
z
że tak, właśnie, że jakieś tam miedze, jakieś fragmenty pozostawione z krzewami i tak dalej, tylko no raczej dąży się do tego, żeby to były te tak zwane monokultury. No i tutaj pojawia się problem, no bo te ptaki właśnie z takim krajobrazem są związane. Tak jakby to ujęłam dosyć dobrze, że zostały zepchnięte na margines i już nie są tak liczne jak kiedyś.
A do tego tak. Sypiemy na te pola, tak? Coraz więcej różnej chemii?
Tak, no i te pola są coraz bardziej monokulturowe, coraz większe. No więc tutaj Ewelina użyła takiego słowa postęp, który zwykle traktujemy pozytywnie, więc na pewno jasną...
Brzmi tak samo jak podstęp.
Jasną stroną medalu jest to, że mamy telewizory już nie kineskopowe, tylko płaskie, natomiast tą ciemną stroną medalu jest to, że w ciągu ostatnich 30-40 lat kuropatwa naprawdę spadła nam na łeb, na szyję i to nie mówię, że tam, wiecie Państwo, 10% kuropatw tam zniknęło. Raczej zniknęło nam między 95 a 98% kuropatw z naszego kraju. Po prostu zniknęło. Już ich nie ma. Dlatego tak jak kiedyś pewnie można się było o tą kuropatwę potknąć, szczególnie jak się mieszkało na wsi, czy chodziło gdzieś tam po polach i spacerowało, to teraz rzeczywiście konia z rzędem temu, kto kuropatwę w terenie
no,
jest w stanie
zobaczyć. Ale zaraz niemądry redaktor powie, no ale po co komu kuropatwy? Kiedyś kuropatwy to gościły na królewskim stole. Królów nie ma, no to kuropatw też nie ma. Są niepotrzebne.
W poprzednim tygodniu mówiliśmy też, włączaliśmy wątki kulinarne i nie wszystko, proszę Państwa, musi trafiać na stół i nie wszystko musi być użyteczne w taki bardzo prosty, czy wręcz łopatologiczny sposób, więc nie musimy chronić tylko dlatego, że potem możemy to zjeść. Powinniśmy to chronić dla wartości samej w sobie, bo jakby nie było kuropatw, to i Chełmoński nie miałby czego namalować, proszę Państwa.
Chociażby, właśnie. Pocieszające jest to, że no gdzieś tam są różnego rodzaju instytucje. Ja tu na przykładu podam troszkę ze swojego podwórka. No powiedzmy niedalecy sąsiedzi, czyli Nadleśnictwo Kwidzyn ma taki projekt, prowadzi już od jakiegoś czasu i jakby jest przewidziany na 10 lat. On się niedługo będzie kończył, bo bodajże w 2026 roku. Właśnie polegający na wprowadzaniu, co roku wypuszczają do naturalnego środowiska kuropatwy, żeby ta ich liczebność była większa.
A potem przychodzą.
No oni nie przychodzą, nie mają takiego
celu.
Ale są tacy,
co robią.
No są tacy, co robią. I oczywiście, bo trzeba też powiedzieć, że to jest gatunek łowny, no ale jakby wszyscy też się starają, no bo są różnego rodzaju właśnie pola uprawne, trzymane w dobrej kulturze rolnej tak zwanej, tak. I tak, żeby właśnie jest to wszystko przemyślane, żeby gdzieś tam zostawiać te miedze i tak dalej, żeby te ptaki...
I tak na to patrzę, zobaczyć na jego wzrok, on mówi.
No cóż mogę powiedzieć, w każdym razie...
Wypuszczają, żeby mieć do czego strzelać.
Tak, ale słuchajcie, tak, no bo to tak też robią. Nie jest tak, gdyby mieli tylko tak robić, to by wypuszczali gdzie popadnie, prawda? Nie myśleli o tym, żeby miały te ptaki gdzieś miejsce schronienia i tak dalej, a strzelają też trzeba też powiedzieć, bo owszem, no o myśliwych możemy mówić różnie, tak? Ale Piotr będzie mówił negatywnie, ja trochę wstanę w ich obronie w tym sensie, że chociażby, żeby chronić kuropatwę, też prowadzi się odstrzały drapieżników, które zagrażają kuropatwie, tak? Żeby zmniejszyć ich liczebność.
Kusia złego na jednego, właściwie na jedno, bo co ona mówi? Myśliwi są dobrzy, bo oni prowadzą też odstrzał drapieżników. Kto jest największym drapieżnikiem, proszę Państwa? Człowiek, myślę sobie, no to i co? Teraz prowadzić ostrzał.
Oj, największym chyba nie. No, ja mam myśliwego w domu, to muszę trochę stanąć w jego obronie. A? Tak, chociaż on ma zakazane przenoszenie jakichkolwiek ptaków takich,
do
żeby
ptaków
później zjeść. Tak, jak najbardziej. Ale no tu się też jakby warto powiedzieć, że to też się zmienia, no bo kuropatwa, o której dzisiaj rozmawiamy, jest właśnie tym gatunkiem łownym. I tak samo gęsi, co po niektóre też, o których rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, ale no tutaj idzie też, no moim zdaniem ku dobremu, chociaż tu też zaraz myśliwy by się oburzyli, jak to ku dobremu, bo wcale nie, no bo to zawsze kij ma właśnie dwa końce, ale jest wskazanych 7 gatunków, które mają być wykreślone właśnie z tej listy gatunków łownych i to jest, że tak powiem, kuzyn kuropatwy, czyli jarząbek, czyli też taki kurak, ale związany z lasem, a nie z terenami otwartymi. Jest krzyżówka, jest słonka, czernica, głowienka, łyska i jeszcze 7 mi brakuje.
Cyraneczka.
Cyraneczka, tak jest. Także to są te gatunki, które
co by
zaraz mają być
chronione. To są takie gatunki, czy kuropatwa, czy jarząbek, to są takie gatunki, którym przede wszystkim to szkodzą te zmiany środowiskowe.
Oczywiście, że tak. I tutaj trudno polemizować z tym, że mamy zmiany klimatu, zmiany sposobu użytkowania, zmiany w rolnictwie, mechanizację, te pestycydy i te wszystkie środki ochrony roślin, o których powiedziałeś.
Brak miedz,
to oczywiście jest prawda i z tym trudno polemizować. Natomiast warto w tym momencie tutaj wrzucić taki wielki głaz do takiego tutaj po sąsiedzku, że tak powiem, że może po prostu nie trzeba dokładać.
Ewelina,
nie?
Uważaj.
Bo można przecież redukować, nie wiem, liczbę drapieżników, jeżeli ich jest za dużo w środowisku. Mhm. Lisy, norki i tak dalej, to oczywiście można robić i to pewnie nie zaszkodzi tym kuropatwom, ale jak się do nich strzela, to na pewno im to nie pomaga, więc nie możemy wszystkiego zrzucać tutaj, że są inne problemy ważniejsze i te zmiany są nie do powstrzymania. Jeżeli możemy nie dokładać do tego swojej cegieł, a to niestety myśliwi robią i tutaj trudno z tym polemizować, no to po prostu można by tego nie robić. Można by o nie dbać, można by im pomagać, można by się o nie troszczyć i tak dalej, a przy okazji nie strzelać do tych, które zostają wypuszczone w ramach różnego rodzaju programów reintrodukcji, bo to rzeczywiście dzieje się chyba w całej Polsce.
A ja myślę, że gdyby nie to wypuszczanie mimo wszystko, to w niektórych rejonach Polski kuropatw by zupełnie nie było.
Tak, myślę, że tak jest, a poza tym to też chyba warto powiedzieć, że to też nie jest tak, że taki myśliwy wyjdzie i hulaj, dusza, piekła nie ma i wystrzelam sobie wszystkie kuropatwy i będę miał zapas na cały rok, tylko no to też są jakieś plany, tak, łowieckie, więc jest określona liczba, którą można, że tak to nazwę, tą nomenklaturą pozyskać, ale no wypuszcza się zapewne dużo więcej niż można pozyskać w danym roku, a gdyby ktoś jednak tego nie wypuszczał i o to wszystko zadbał, no to być może, bo nie mówię, że na pewno by tych kuropatw nie było, ale być może faktycznie zabrakłoby ich całkowicie, więc jest to jakiś
brakuje?
Taki kompromis.
Czegoś, co mamy też na obrazie malarza wielkiego naszego polskiego, mianowicie śniegu.
To akurat kuropatwom śnieg jakoś tam bardzo nie pomaga, bo jak jest za duża pokrywa śnieżna, to one rzeczywiście coraz im trudniej wygrzebywać czy dogrzebywać się do jedzenia. Natomiast jak już tutaj, że tak powiem, prowadzimy taki dialog dotyczący pożyteczności albo niepożyteczności, no to w przypadku kuropatwy powiedzmy jeszcze jakieś programy reintrodukcji są prowadzone. Natomiast jeżeli chodzi o słonkę czy o jarząbka, to po pierwsze nikt za bardzo nie wie, ile tych ptaków w Polsce jest, bo nie ma jakichś takich bardzo wiarygodnych danych naukowych ani ze środowiska naukowego, ani ze środowiska myśliwskiego, więc trudno jest stwierdzić, skoro nie do końca wiemy, ile ich jest, ile powinniśmy odstrzelić i ile to jeszcze będzie bezpieczne, jeżeli odstrzelimy na danym terenie 5 albo 10 albo 20 albo nie wiem ile sztuk.
A ja bym do końca nie wchodziła w tą dyskusję ze względu na to, że brakuje nam danych, tak? Bo teraz pytanie, ilu znamy myśliwych, którzy zastrzelili słonkę i faktycznie, czy jeszcze się aż tak na nią poluje, czy nie, czy ona tylko wisi sobie
czysto
teoretycznie.
Te dane są, to akurat te raporty są, ja nie wiem, czy one są tak bardzo publicznie dostępne, natomiast
nie, ale chodzi
co
mi o to, że
jest...
my dzisiaj nie jesteśmy na to przygotowani, żeby tu Państwu mówić na szczegółach, bo to możemy sobie myśleć, mówić tam na zasadzie jakiegoś naszego doświadczenia, albo jak nam się wydaje, a tu chyba też nie do końca o to chodzi, a i tak tego sporu nie rozstrzygniemy, pozostawiamy to Państwu.
Trzech moich znajomych nie strzela, to nie znaczy, że ktoś ich nie strzela. To nie jest tak, że te gatunki są na liście gatunków chłownych i są takimi martwymi duszami. To znaczy nikt od 20 lat w Polsce nie upolował żadnej słonki, bo tak też oczywiście nie jest. Możemy się teraz spierać, czy strzela się ich 500, czy 1000, czy 1500 rocznie i możemy do tych danych dotrzeć. Natomiast nie jest oczywiście tak, że w ogóle się do nich nie strzela, o tak powiem, nie?
Ale nam się poważnie zrobiło. Także już się nie chcę rozbawiać.
Ja to tylko jeszcze powiem, że jestem w szoku ciekawy, jak taki myśliwy odstrzeli taką słonkę, ponieważ ja wielokrotnie widziałam słonkę, ale zawsze od tyłu, tak? Czyli idę sobie przez las, idę i nagle mi coś wylatuje.
Strzela się w kuper, tak?
Nagle mi coś po prostu wylatuje prawie, że spod nóg, tak? I nisko leci i no tyle tylko, że człowiek tam gdzieś kątem oka zdąży, może zauważyć, że tam był jakiś długi dziób czy coś. I to właśnie w tym takim okresie też najczęściej przelotów, więc tą słonkę widzi się przez ułamek sekundy, więc jeszcze ją odstrzelić w tym czasie to raczej wydaje się nierealne.
I jeszcze w międzyczasie rozpoznać gatunek, bo przecież nie możemy strzelać do nierozpoznanego celu, prawda? Możemy strzelać tylko do tego, do czego wiemy na pewno, że jest tym, co, do czego strzelić możemy, więc to jest jakby już kolejny.
Piotr, nie ci już złośliwości, wracamy do kuropatw i do tego, jak one sobie żyją.
No żyją sobie, mają
rodzinnie,
się...
Rodzinnie, po prostu.
Rodzinnie,
chyba,
tak.
Tak, byśmy powiedzieć. Tak. Ciekawe jest to, że u większości ptaków, tych takich, które gdzieś tam kojarzymy tak pospolicie, chociażby, no może nie wszystkie, bo teraz no, wróbel też jest powiedzmy pospolite, ale tu miałam na myśli jakieś tam, nie wiem, dzięcioły, sikory i tego typu podobne gatunki, to one po prostu tak mają młode, odkarmią i do widzenia, tak, wszyscy idą w swoją stronę. A tutaj w przypadku kuropatw jest tak, że no też mają młode, tylko że te młode się trzymają z tym statkiem rodzinnym, jeszcze właśnie tą zimą, czyli te wszystkie obrazki takie, które mamy przed oczami kuropatw na śniegu, to jest takie statko rodzinne. Jeszcze czasami się zdarza tak, że jeżeli w jakiejś tam okolicy jest inne statko rodzinne, no to one się, zdarza się, że się łączą i tworzą jeszcze większe statko, chociaż w dzisiejszych czasach mają właśnie zadania utrudnione przez to, że jest tak wszystko, że tak powiem, pozmieniane w tym środowisku i są jakieś drogi, tak, bo nawet jak mamy jakieś tam właśnie pola łąki, to wszystko poprzecie na jakimiś drogami szybkiego ruchu i tak dalej, i tak dalej, więc też trudniej jest się tym statkom tak spotkać. Kuropatwa ma skrzydła, ale no jest to kurak, tak? Więc no, coś tam używa, trochę się przemieszcza, ale ona głównie idzie na piechotę i też dobrze jej to idzie, szybko potrafi biegać.
A w kupie wiadomo raźniej, no bo jeżeli chodzi o zdobywanie pokarmu, no to nie jest tak bardzo łatwo. Więc jeżeli więcej par oczu tego jedzenia wypatruje, a wiadomo, że to są ziarnojade, więc one głównie jakimiś takimi ziarnym nasionami będą się żywić, no to jak mamy doświadczone ptaki, które już parę sezonów przeżyły, to na pewno tej młodzieży co najmniej jest łatwiej nauczyć się, gdzie takie miejsca z tym pokarmem najłatwiej znaleźć, jak je wypatrzeć i wtedy sobie te żołądki napełnić.
Tak, ale wiecie, jak to jest przy młodych, tak? Syneczku, córeczko, ziemniaczki możesz zostawić, ale mięsko to to zjedz, dobrze? Więc to jest podobnie. Czyli w tym sezonie, kiedy są, w tym okresie, kiedy są młode, no to one jednak przechodzą na tą dietę
na
bardziej tak białkową i są to tak zwane robaczki. A dopiero już jakby jak te dzieciaki podrosną, no to tutaj dominują już rośliny.
Wnioski z tego takie, że kuropatwy mają swoje sposoby na robaki.
I na robaki, i na nasiona.
I na dzieciaki.
I na dzieciaki, a my oczywiście zachęcamy wszystkich do tego, żeby te miejsca dla kuropatw atrakcyjne zostawiać, czyli jak mamy jakiś większy ogród, to może nie kośmy wszystkiego w 100%, jeżeli jesteśmy rolnikiem, mamy pole, to też zostawiajmy te skrawki, te miedze, niech one wrócą do naszego krajobrazu, bo im więcej takich miedz będzie, im więcej wrócimy z tym do takiego dawnego wyglądu tych naszych pól i łąk, tym jest szansa, że te nasze kuropatwy będą miały gdzie przetrwać i będą miały gdzie sobie żyć.
No i weter poleciało, jednym uchem wpadło, drugim wyleciało. Dziękujemy bardzo.
Łąki, pastwiska i właśnie tak pola uprawne. Drodzy rolnicy, to w dużej mierze wszystko jest, bym powiedziała, albo przynajmniej większość w waszych rękach.
Tak jak my, powiedzmy, mieszczuchy, możemy zadbać o bogatki, kowaliki i dzięcioły i możemy im wystawić karmnik i słoninkę i trochę słonecznika, no to my jako miastowi, tak to nazwijmy, niewiele jesteśmy w stanie zrobić dla kuropatwy i tutaj apel do państwa wszystkich słuchaczy z tak zwanych terenów wiejskich, to los kuropatwy jest w państwa rękach, więc liczymy na to, że po tej audycji przynajmniej odrobinka się zmieni i kuropatwy będą miały
łatwiej. Tak, właśnie ta odrobinka, bo wiadomo, że z czegoś trzeba żyć, tak? Więc to też rozumiemy, ale miejcie ten gest i po prostu zostawcie jakiś kawałek dla przyrody. Ja myślę, że ona też się wam odwdzięczy, bo to tak zawsze działa, że dobro wraca.
A jak państwo mają gdzieś kuropatwy w swojej okolicy, to proszę koniecznie dać znać, to zaprowadzimy Ewelinę, to sobie będzie mogła zobaczyć w terenie. Po raz pierwszy
tak,
w życiu.
Dopiero zmusili, więc.
Piotr Kamont, Ewelina Sawańska. Tak, czekam na zaproszenia.
Włodzimierz Raszkiewicz, do miłego, do usłyszenia.
Do usłyszenia.